Punktualnie kwadrans po godzinie 8. Jacek Gniaszkiewicz, witamy Państwa. I w Państwa imieniu witam naszego gościa, doktora Mariusza Kicie z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, bowiem w świecie ekonomii dzieje się w tej chwili bardzo dużo. Poszerzymy dzisiejszą tematykę, która miała początkowo ograniczać się do kwestii przejęcia przez PZU banku PKO z rąk włoskich, o to, co dzieje się również na rynkach globalnych, bo jak już zapewne Państwo słyszeli w naszych serwisach, Walonia zgodziła się na to, żeby już nie blokować podpisania porozumienia w sprawie kompleksowej umowy ekonomiczno-handlowej z Kanadą, czyli CETA. To dobry znak może dla tych, którzy chcą tę umowę podpisać, ale czy dla wszystkich, panie Mariuszu?
No, z całą pewnością dla tych pierwszych jest to pewien sukces, doprowadzenie do tego, aby zgoda w Unii Europejskiej na tą umowę zaistniała. Czy dla wszystkich, to zobaczymy, bo zwykle w ekonomii jest tak, że te same wydarzenia można z różnych perspektyw analizować i one czasami nie dają jednoznacznych odpowiedzi. Czas tak naprawdę pokaże, jakie będą skutki takiej umowy. Natomiast no, pamiętajmy o jednym, to jest umowa o liberalizacji handlu międzynarodowego, tak, między Kanadą a Unią Europejską. Tą umowę, czy każda liberalizacja ma powodować to, że będzie łatwiej, że będzie więcej, że będzie bardziej tak swobodny przepływ towarów i usług. W tym wypadku w większości obrotów, które w tej chwili Unia Europejska realizuje i poszczególne państwa z Kanadą, mają być zniesione między innymi cła, co spowoduje, że produkty obu stron będą wzajemnie w tym handlu wymiennym też tańsze. No te cła wprowadzane są po to, żeby zmniejszać liberalizację, tak? Utrudniać dostęp do rynku, po to, żeby nie zagroziły one rodzimej gospodarce. Czyli jakby z naszej perspektywy moglibyśmy się obawiać tego, z perspektywy Polski, co Kanada może zaoferować na polski rynek, co mogłoby zagrozić naszym producentom i powodować, że będą oni mniej konkurencyjni, skoro cła na towary sprowadzane z Kanady będą tańsze. W drugą stronę, na pytanie, co możemy my jako Polska zaproponować Kanadzie, żeby móc tam zaistnieć. No i teraz, jeśli spojrzymy na sam bilans wymiany Polski z Kanadą, wymiany międzynarodowej, to oczywiście każde państwo Unii Europejskiej musi rozważyć we własnym zakresie, czy rozważało. Mamy dodatnie saldo wymiany z Kanadą. Wydaje się, że no, Kanada, która jest też dużym producentem artykułów właśnie żywnościowych, jest pierwszym na świecie producentem tarcicy drzewnej, produkcji papieru na przykład do gazet. No bo tam Arkady Fiedler mówił, że Kanada pachnąca żywicą, więc no, to jest jedna z podstaw tej gospodarki. Z punktu widzenia jakby naszego, no, te produkty, które pojawiałyby się także na rynku polskim, mogłyby stanowić konkurencję dla nas, ale no, tak naprawdę my to równoważymy, tak, sprzedażą, eksportem do Kanady. No i jakby ten obszar jest najbardziej kluczowy, jeden z punktu widzenia wymiany handlowej, samej liberalizacji. Żywność, czy produkcja żywności w Kanadzie, to jest produkcja przemysłowa. To są gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 100 hektarów.
Bo kraj jest potężny, ogromny, jeżeli chodzi o terytorium, natomiast liczba mieszkańców nie jest taka imponująca. To jest właściwie taka Polska.
Tak,
36 milionów.
Z punktu widzenia jakby porównania potencjału Kanady samej i całej Unii Europejskiej, no to, to więcej korzyści może się wydawać, że będzie miała z tego tytułu Kanada, bo dostanie dostęp zliberalizowany do dużego rynku. Zwróćmy uwagę, że tak naprawdę te regiony, które są najsłabiej rozwinięte, gdzie rolnictwo ma istotne znaczenie, najbardziej protestowały.
No właśnie,
Bułgaria, Walonia, Rumunia.
Jako ta część Belgii, która jest najbiedniejsza.
Tak jest, więc no, one widzą zagrożenie w tym, co może się stać w momencie, kiedy ta żywność się pojawi, plus ta przemysłowa produkcja żywności niestety oznacza także większą swobodę w przypadku Kanady dla żywności genetycznie modyfikowanej, która również tak może się pojawić w większej ilości na rynkach Unii Europejskiej.
Tak się zastanawiam, co Walonia uzyskała za zgodę na odstąpienie od, od protestu? Jakie były koncesje ze strony rządu belgijskiego, jak się udało przekonać parlamentarzystów walońskich, bo tam jest przecież osobny parlament. No, coś musi być na rzeczy na pewno, bo tak jednym ruchem, jedną decyzją to nie mogło nastąpić. Ale, panie Mroszu, przejdźmy do kwestii bankowości, bo banki są niezwykle istotne i w CETA również jest mowa o usługach finansowych.
Tak, jest generalnie mowa o liberalizacji usług, co oznacza, że na przykład duże instytucje finansowe mogą się pojawić na rynku europejskim, konkurować bardziej z większą swobodą niż do tej pory na naszym rynku, no i konkurować także z polskimi instytucjami finansowymi, czy działającymi na terenie Polski.
No ale w tej chwili te kroki, które są podejmowane przez rząd, bo do tego sprowadza się również zamiar przejęcia, już nie zamiar właściwie, tylko decyzja o przejęciu części aktywów PKO, będącego w tej chwili w rękach jeszcze włoskich przez PZU, czyli repolonizacja banków, jak gdyby wskazuje, że nie będzie specjalnie miejsca dla napływu nowych, chyba żebyśmy weszli w jakieś joint venture, nie wiem, w tej chwili spekuluję, czyli raczej zagraniczne banki nie będą specjalnie konkurencji z tymi repolonizowanymi miały u nas czego szukać. Czy się mylę?
No nie, rynek usług bankowych jest jeszcze w Polsce, czyli usług finansowych, słabiej rozwinięty niż w gospodarkach na przykład Europy Zachodniej. Ubankowienie Polaków, świadomość, korzystanie z instrumentów, możliwości w ogóle korzystania z instrumentów dają duży potencjał w długim okresie, więc ta konkurencja się pojawi. Wracając do jakby samej transakcji, nie ma jeszcze decyzji o tym, że zostanie PKO przejęte, natomiast jest zgoda ze strony PKO, czy właścicieli UniCredit, na to, żeby PZU mogło badać PKO pod kątem tego, czy jest sens kupować te udziały, tak? Łącznie 33% udziałów w banku miały być odkupionych przez PZU i Polski Fundusz Rozwoju. I to w sumie tak ma spowodować właśnie tą repolonizację, ale pod warunkiem, że no, będzie to miało uzasadnienie ekonomiczne, czyli przez 2-3 tygodnie ma być prowadzone tak zwane due diligence, czyli badanie pogłębione, takie badanie tej instytucji, co w zasadzie wskazuje, że decyzja jest przesądzona, bo przez 2-3 tygodnie to tam się za dużo zbadać nie da. Ten proces przy tak dużej instytucji powinien trwać długo, natomiast te sygnały, które docierają, mówią, że no, prawdopodobnie ta transakcja dojdzie do skutku.
Jeśli chodzi o repolonizację, to wówczas ten pułap zaangażowania kapitału zagranicznego spadłby z obecnych 60%, jeżeli mówimy o wszystkich bankach działających w Polsce, do poniżej 50%.
No to dobrze i źle. Znaczy, dobrze oczywiście z tego punktu widzenia, że wspieramy polską gospodarkę polskim kapitałem. Tak długo jak ten kapitał jest wystarczająco duży, żeby te wszystkie procesy wsparcia zrealizować, świetnie, dlatego że choćby z tego powodu, że wyniki finansowe, zyski, przepraszam, które generują te grupy finansowe, będą należeć w większym stopniu, będą zatrzymywane w polskiej gospodarce, no to jest to oczywiście rozwiązanie dobre. Dlaczego niekoniecznie jakby w długim okresie może się tak zdarzyć? Bo zwróćmy uwagę na to, że jakby ta reprywatyzacja, może nie w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale zwiększenie nie tyle polskiego kapitału, znaczenia polskiego kapitału w rynku finansowym, co polskiego rządu czy instytucji publicznych, bo te instytucje jakby, które dzisiaj działają jako prywatne, staną się pośrednio przynajmniej należącymi do Skarbu Państwa, może powodować, że rola Skarbu Państwa, a nie tyle kapitału polskiego, będzie miała większe znaczenie w kształtowaniu relacji i konkurencyjności na rynku finansowym. To znaczy, że rząd może pośrednio wymuszać pewne zachowania, działania, ograniczając swobodę działania tych instytucji finansowych, bo będzie mógł, bo będzie właścicielem.
Na przykład wzmacniając wartość złotówki?
Nie, raczej przez na przykład politykę wymuszania relatywnie niższych marż w instytucjach, w bankach, które mają wspierać polskich przedsiębiorców. Co oznacza, że kapitał może być tańszy, nie mówię, że tak będzie, ale to będzie oznaczało, że jakby wykorzystując tą swoją uprzywilejowaną rolę w tym kapitale, konkurencja może mieć trudniejsze warunki do funkcjonowania. Także polskie, inne instytucje, niekoniecznie powiązane ze Skarbem Państwa.
Ostatnie pytanie. Czy będzie to rzutowało również na obecnie zgromadzone w Pekao aktywa indywidualnych klientów?
Nie, myślę, że nie będzie miało w krótkim czasie na pewno znaczenia, jeżeli dojdzie do przejęcia przez PZU Pekao. PZU ma już Aliora w swoim portfelu. Raczej nie dojdzie do połączenia tych dwóch instytucji. Będą działały dalej tak jak oddzielne instytucje w ramach jednej grupy kapitałowej, być może specjalizujące się w innym obszarze, czyli bardziej może korporacyjnym, Pekao, a Alior detalicznym, ale to za wcześnie mówić o jakichkolwiek strategiach. Na pewno nie zmieni się nic dla, przynajmniej na razie, dla klientów.
To dobra wiadomość na koniec naszej rozmowy z doktorem Mariuszem Kicią z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.